kiedy mówi się o mężczyznach, to w ogóle dużo rzadziej się porusza temat tego, czy mają dzieci, czy nie.
Albo czy mają żonę, czy nie, bo też określenie stara panna jest też gdzieś. Mężczyzna się nie pyta o stan cywilny najczęściej.
Straszono przez wieki kobiety, które nie decydowały się na dzieci, że będzie za późno, nie będzie już można mieć dziecka.
Poczucie bezpieczeństwa jest czymś, czego Polki nie doświadczają.
Dziecko ma chodzić na zajęcia i trzeba mu zapewnić prywatną naukę języka, ale też czytać mu codziennie książeczki i być też cierpliwym i niekrzyczącym rodzicem.
Pułapka fałszywie rozumianego feminizmu, też właśnie chyba podsyconego przez kapitalizm, media społecznościowe i tak dalej, który każe kobiecie realizować się idealnie w tak wielu obszarach, to jest czego mężczyźni aż tak nie doświadczają.
Po prostu ja miałam natychmiast koło ludzi wokół mnie, którzy jedni mi doradzali, którzy im krytykowali, co za matka, co za dziecko.
No ale z drugiej strony może być też, można żałować, że się zdecydowało na dziecko.
Dorośli ludzie, patrząc na jakieś swoje własne ograniczenia, nieustannie analizują relacje ze swoimi rodzicami.
Kobieta, która ma dzieci, jest matką, a kobieta, która nie ma dzieci, to... Kobieta, która ma dzieci, jest matką, a kobieta, która nie ma dzieci, to jak możemy ją nazwać?
To trochę też zależy od tego, czy to jest jej decyzja, czy nie, ale jeżeli to jest świadoma decyzja, to możemy mówić, że jest niedzietna. I to jest no, właściwie nadal jeszcze neologizm, ale taki, który rzeczywiście wszedł już do języka polskiego. Myślę, że moja książka się do tego przyczyniła. Książka Nie czekam na szklankę wody o świadomej niedzietności. Mogę pokazać okładkę. I dlatego szukałam jakiegoś nowego słowa dla określenia takiej formy prywatności, bo można chyba po prostu to tak szeroko ująć jako jakiś wybór bardzo prywatny, ponieważ o ludziach w ogóle, a zwłaszcza o kobietach niedzietnych, historycznie krążyło mnóstwo stereotypów generalnie negatywnych i kobiety były przez wieki postrzegane przede wszystkim jako matki, czyli kobieta, która nie była matką, była wybrakowana, bezdzietna, czyli nieposiadająca czegoś. O tym już pisała w latach 70. Adrian Rich, że kiedy mówi się o mężczyznach, to w ogóle dużo rzadziej się porusza temat tego, czy mają dzieci, czy nie.
Albo czy mają żonę, czy nie, bo też określenie stara panna jest też gdzieś jakimś ciągle zakorzenionym w naszym języku, coraz słabiej, ale jest, prawda? Mężczyzna się nie pyta o stan cywilny najczęściej, czy nigdy się nie pytało. Teraz jeszcze bardziej.
Tym kawalerem, to jest rzadziej używane określenie i to nie jest takie negatywne, prawda? Więc po prostu, ponieważ jak Wittgenstein twierdził, granice naszego języka określają granice naszego świata, to kiedy pisze się o zjawiskach, które są w jakiś sposób nowe, bo tak duża grupa ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci, ludzi świadomie niedzietnych, która jest widoczna nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, z wyłączeniem Afryki, to jest w ogóle jakiś zupełnie nowe zjawisko, nowy temat, który natychmiast budzi mnóstwo emocji, a któremu ja przede wszystkim chciałam się przyjrzeć, zrozumieć trochę lepiej, co się dzieje i dlatego szukałam języka, który no, jest w jakiś sposób neutralny, który nie wywołuje natychmiast określonych emocji.
No bo z jednej strony mówimy tutaj o pewnej empatii, o pewnych właśnie załagodzeniu pewnych sporów społecznych, czy też w ogóle może nawet można powiedzieć mocniej pewnego języka hejtu, który gdzieś się wylewa co chwilę w internecie, ale też przede wszystkim mówimy o potężnej zmianie cywilizacyjnej, która gdzieś się właśnie toczy teraz na naszych oczach. No warto przypomnieć tylko, że w Polsce poziom urodzeń dzieci jest rekordowo niski, jest wręcz rekordowo niski też w skali światowej, więc jest to coś, co, no, co dotyka nas wszystkich i jest to zmiana, która się po prostu dzieje na naszych oczach. No i teraz tutaj różni socjologowie, ekonomiści, filozofowie łamią sobie głowy i języki, żeby opisać to zjawisko. Jak pani zdaniem to wygląda? Może zacznijmy właśnie od takich podstaw. Dlaczego rodzi się nas mniej w Europie, powiedzmy. Ograniczmy się na chwilę do samej Europy.
Jednak na świecie, bo jak się pomyśli o Korei Południowej, że tam poziom dzietności to jest 0,7. Mhm. Chiny, które jeszcze nie tak dawno miały politykę przymusowego posiadania jednego dziecka, bo się tak bano, że będzie za dużo dzieci, a w tej chwili Chiny mają problem demograficzny i zbyt niską dzietność, no to zaczynamy rozumieć, że my mamy do czynienia z czym właśnie to słowo, którego pan użył, że to jest zmiana cywilizacyjna, jest w jakiś sposób słowem kluczem. Można używać też języka bardziej magicznego i mówić o duchu czasów, dlatego że przyczyny, dla których ta dzietność tak gwałtownie spadła w ostatnich dziesięcioleciach i nie zapowiada się na to, że nagle coś się zmieni i dzieci zacznie się rodzić bardzo dużo, na przykład na zachodzie Europy, szeroko pojęte, czy w krajach bardziej zaawansowanych. No można o tym z różnych stron mówić, ale jest ewidentne, że to jest zmiana bardzo głęboka, która na pewno nie ma związku tylko i wyłącznie z sytuacją ekonomiczną, z sytuacją zagrożenia, chociaż są na świecie ludzie, sporo jest na przykład w Szwecji ludzi, którzy deklarują, że nie chcą mieć dzieci, ponieważ kryzys klimatyczny i związane z nim nadciągające katastrofy to jest powód, dla którego dzieci nie powinno się mieć. Ale jak człowiek zaczyna ten temat badać, to się okazuje, że jeszcze ważniejsze są kwestie dotyczące tego, jak zmieniły się na przykład nasze relacje miłosne, jakie mamy problemy z miłością romantyczną, co do której jesteśmy przekonani, że to ona powinna być takim lepem rodzinnym, że dzieci powinno się mieć z kimś, kogo się kocha, to dziś uważamy za oczywiste, ale w wieku XIX rodzina nie była budowana na miłości romantycznej, tak? To jest wymysł w wieku XX, a dzisiaj bardzo wiele zmieniło się w relacjach szeroko pojętych i damsko-męskich, i w ogóle ludzkich, i o tę miłość jest dużo trudniej, albo ona zaczyna być coraz bardziej skomplikowana. Okazuje się, że strasznie wiele zmieniło się w postrzeganiu roli rodziców. Zresztą wiele rzeczy zmieniło się w sposób pozytywny. Coś, co moglibyśmy nazwać taką kulturą terapeutyczną, spowodowało, że jesteśmy może pierwszymi pokoleniami ludzi, którzy mają poczucie, że bycie rodzicem to jest naprawdę bardzo zobowiązujący projekt i że to nie jest tak, że rodzice mają tylko dostarczyć dzieciom ciepłe ubrania i jedzenie, że dzieci, aby się dobrze czuły, bardzo dużo od swoich rodziców potrzebują. I są ludzie, którzy czują, że nie są w stanie z temu sprostać. Są ludzie, w mojej książce jest sporo takich bohaterów, bohaterek, zwłaszcza polskich, które opowiadają o tym, że mają za sobą jakieś traumy, że pochodzą z bardzo trudnych rodzin, są same w jakiś sposób już może pogodzone ze sobą, może przeszły psychoterapię, ale czują, że mogłyby przekazać te jakieś negatywne wzorce, te jakieś toksyczne relacje dzieciom i chcą tego uniknąć. Są ludzie, którzy mówią, że chcą przerwać łańcuch cierpienia, który dostrzegają w swoich rodzinach, w kolejnych pokoleniach. Ja w tej chwili mówię i mówię, a dotknęłam tylko kilku powodów, dla których ludzie nie mają dzisiaj dzieci. Tych powodów jest jeszcze więcej. Można mówić o zmianach w postrzeganiu kobiecości, można mówić o tym, że kluczową kwestią jest, że my w ogóle możemy planować, czy będziemy mieć dzieci, bo działa antykoncepcja. To też jest dosyć nowa rzecz w historii ludzkości. Jeden z amerykańskich ekonomistów, którego ja w mojej książce cytuję, powiedział, że osoba, która odpowie na pytanie, dlaczego tak spada dzietność na świecie, powinna dostać Nagrodę Nobla, ale nie z ekonomii, tylko z literatury, dlatego że to jest właśnie opowieść tak szeroka i tak wielowątkowa. No i dlatego ja napisałam o tym książkę i dlatego myślę, że naprawdę w ogóle nie należy słuchać żadnych polityków, którzy twierdzą, że mają po prostu genialne rozwiązanie, jedna nowa ustawa, jedna decyzja i wszystko się zmieni. No otóż nie, bo my obserwujemy teraz efekty wielkiej rewolucji prywatności, która się dokonała na naszych oczach i my może nie do końca byliśmy tego świadomi, A teraz nagle widzimy, że zmieniło się wszystko i to wpływa na zmienianie się też marzeń o rodzinie, myśli o tym, czy w ogóle chce się mieć dzieci.
Myślę, że warto jeszcze dla naszych widzów i dla naszych słuchaczy przypomnieć, że mieszka Pani na co dzień w Szwecji i jest Pani ekspertką od w ogóle szwedzkiego społeczeństwa, szwedzkiej kultury. Jestem ciekaw, w naszej rozmowie będziemy trochę skakać, myślę, między Polską a Szwecją, ale może właśnie zacznijmy od takiego prostego porównania tej sytuacji, w sensie właśnie tego bardziej świadomego, nazwijmy to, podchodzenia do kwestii dzietności, czy też tej kultury prywatności, o której Pani mówi. Jak ona wygląda w Szwecji, a jak wygląda w Polsce? Czy da się zauważyć jakąś zmianę, czy też jakieś, może nie wiem, może złe słowo, ale zapóźnienie w tym sensie, że pewne zmiany się wydarzyły wcześniej w Szwecji, a one się teraz dzieją w Polsce? Jak to wygląda z Pani perspektywy?
Może zacznijmy od tego, że rzeczywiście porównanie Polski i Szwecji jest szalenie ciekawe, dlatego że Polska i Szwecja mają zupełnie inne, miały zupełnie inne polityki prorodzinne. I Szwecja należy do tych krajów nordyckich, które słynęły z właśnie dobrej, mądrej polityki prorodzinnej, która powodowała, że przez dziesięciolecia Szwecja miała stosunkowo wysoką dzietność, jak na kraj zachodni, jak na kraj zaawansowany. Temu też sprzyjał fakt, że w Szwecji generalnie kocha się dzieci, naprawdę się je lubi, jest większa sympatia dla dzieci na ulicy, czy dzieci w restauracji, czy dla literatury dziecięcej niż w Polsce, to w końcu kraj Astrid Lindgren. Powiedziałabym nawet, że w Szwecji się trochę tak idealizuje dzieciństwo i uważa się, że bycie z dziećmi jest czymś fajnym, czyli mamy taki pozytywny stosunek do dzieci i do tego politykę prorodzinną, która gwarantowała między innymi, dalej gwarantuje, 480 dni płatnego urlopu rodzicielskiego, który można podzielić porówno między rodzicami, ale 3 miesiące są zarezerwowane dla tej osoby, która jest mniej z dziećmi, czyli generalnie jest to urlop ojcowski, który naprawdę jest wykorzystywany i w ogóle można powiedzieć, że ci szwedzcy ojcowie są bardziej zaangażowani od polskich ojców, którzy dzisiaj też są coraz bardziej zaangażowani, to się w Polsce szybko zmienia, ale w Szwecji te zmiany zaczęły się w latach 60., więc one zaszły daleko. W Szwecji jest dużo łatwiej łączyć pracę z posiadaniem dzieci. Między innymi dlatego, że są takie zapisy prawa, które pozwalają wszystkim rodzicom na to, by póki ich dzieci nie skończą 8 lat, pracowali na 80% etatu. Są takie pozytywy jak to, że no, ja już mam dorosłego syna, ale kiedy on chodził do szwedzkich szkół, to ja przez całe jego życie szkolne kupowałam na początek roku ołówek, dlatego że mój syn lubił pisać ołówkiem, bo on dostawał wszystko inne w szkole, znaczy zeszyty, książki, właśnie farby i długopisy, a do tego jeszcze za darmo lunche, bardzo często do wyboru, czy mięso, czy wegetariańskie, czyli mówimy o kraju, który stworzył idealne warunki do posiadania dzieci. I uwaga, Szwecja ma też bardzo duże problemy z dzietnością, mniejsze niż Polska. W Polsce w tej chwili przeciętna dzietność to jest jedno dziecko, więc to nie zapewnia w ogóle zastępowalności pokoleń, ale w Szwecji to jest 1,4 i cały czas spada. I Szwecja w zeszłym roku zanotowała najniższą dzietność od roku 1700 któregoś, kiedy rozpoczęto pomiary dzietności. I sytuacja jest na tyle alarmująca z punktu widzenia polityków i demografów, bo ja od razu powiem, że ja jestem też zdania, że my tak naprawdę nie mamy do czynienia z kryzysem, tylko że ze zmianą i że to nie jest tak, że my musimy za wszelką cenę jako społeczeństwa zrobić wszystko, żeby tych dzieci się rodziło bardzo wiele, ale oczywiście jeżeli boimy się o systemy emerytalne, nie chcemy ich zmieniać, jeżeli martwimy się, że zaraz producenci pieluch będą mieli problemy, a potem producenci wózków, bo w kapitalizmie jednak ci konsumenci mają się wciąż rodzić, tak? No to wtedy niż demograficzny jest oczywiście kryzysem i w Szwecji powołano przy rządzie taką komisję, która składa się z demografów, socjologów, ale też pisarzy, publicystów i oni badają sprawę i mają za jakiś czas przedstawić jakąś taką swoją dosyć eklektyczną, szeroką, ujętą opinię na temat tego, dlaczego Szwedki nie chcą mieć dzieci, ale no w mojej książce gdzieś tam też wyraźne staje się, że po prostu globalnie rośnie też liczba kobiet, które uważają, że będą spełnione w swoim życiu, nie mając dzieci, że to nie jest jedyna droga spełnienia dla kobiety. Więc dlatego jest ciekawe, jeszcze powtórzę, Szwecja i Polska, znaczy jeżeli się je porównuje, bo w Polsce dość długo uważało się, że problemy z dzietnością wynikają z tego, że Polska zbyt mało dbała o sytuację ludzi posiadających dzieci. Oczywiście bardzo dużo miał zmienić swoją drogą bardzo dobry program 800+, wcześniej 500+, no i on jest dobry dla rodzin, ale on w ogóle nie wpłynął na dzietność. I w Szwecji pisze się o Polsce dzisiaj, szwedzkie think tanki używają Polski jako takiego idealnego przykładu, który potwierdza, że na decyzje prokreacyjne współczesnych młodych pokoleń nie mają wpływu różne programy dofinansowujące rodziny. Że to nie tutaj jest istota rzeczy. No ale tak jak powiedziałam, w Szwecji też nie wiadomo do końca, gdzie jest istota rzeczy, dlatego powołano komisję i ona sprawę bada i dlatego ja sama, która tym tematem naprawdę dość długo się zajmowałam, bo moja książka z jednej strony nie jest gruba, ale z drugiej strony zawiera bardzo dużo, myślę, wiadomości i opowieści i ja pracowałam nad nią 2 lata, także ten research był bardzo duży. No to ja po prostu jak zanurzyłam się w ten temat, to tym bardziej zrozumiałam, że to po prostu jest bardzo złożona sprawa i być może właśnie wcale nie kryzys, tylko w ogóle bardzo duża zmiana jakościowa też w rozumieniu zarówno tego, co jest celem ludzkiego życia, jak i co to znaczy dobra rodzina i jak ona ma wyglądać, bo też te definicje rodziny się bardzo zmieniają. Ja napisałam swego czasu książkę Szwedzka sztuka kochania, która zajmuje się bardzo różnymi nowymi formami związków i różnymi rodzajami miłości, bo tych rodzajów miłości takich akceptowanych szeroko w Szwecji jest więcej niż w Polsce i to też na pewno wpływa na dzietność, ale tutaj od razu powiedziałabym, że na przykład na pewno w Polsce fakt, że rodziny tęczowe nie są traktowane przez państwo jako rodziny, no nie sprzyja też powiększaniu liczby dzieci, bo dzisiaj rodzina to absolutnie nie jest tylko rodzina nuklearna i w Polsce znowu politycy powtarzają, że to jest podstawowa komórka społeczna, ale przeczą temu wyniki badań, dlatego że w Polsce 50% dzieci tylko, i to niecałe 50% dzieci, wychowuje się w takich nuklearnych rodzinach, a wyłaniają się zupełnie nowe formy rodzin, też rodziny patchworkowe, rodziny przyjacielskie i te zmiany też wpływają na dzietność i być może jak się wypracuje jeszcze więcej nowych form rodzinności, to spowoduje, że zacznie się pojawiać więcej dzieci. Ale na razie jesteśmy w jakimś takim czasie interregnum, pauzy.
No właśnie, bo strasznie dużo wątków tu się pojawiło, bo czytając pani książkę dostrzegłem, jak wielowątkowy jest to w ogóle temat, problem. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak tutaj, ile tu elementów tak naprawdę wchodzi w grę. Użyła pani takiego pojęcia jak zastępowalność pokoleń. Ono mnie zawsze frapuje, bo mam wrażenie, że ono pochodzi trochę z innej epoki, albo wręcz z mocno innej epoki, kiedy ta zastępowalność pokoleń była faktycznie taką kategorią też gospodarczą, ekonomiczną, gdzie właśnie no, w społeczeństwach opartych na intensywnej pracy rolniczej czy przemysłowej, gdzie faktycznie ten aspekt był kluczowy, jakby też chodziło o siłę roboczą, czy też siłę społeczną, to czasy się zmieniły, ale też tutaj dochodzi bardzo ważny i taki no, drażliwy w Polsce, w Szwecji myślę też skomplikowany problem, czyli problem migracji, problem imigrantów, którzy też są jakby częścią tej składowej, tego równania, o którym mówimy jako demografii w ogóle. W Polsce na temat Szwecji panuje mnóstwo fantazji, i to prawicowych, i to lewicowych. Każdy sobie wyobraża tę Szwecję inaczej. Niektórzy mówią, że jej nie ma, niektórzy mówią, że jest idealna. Prawda? To jest zawsze ciekawe rozmawiać z kimś, kto się zna na tym i mieszka tam i potrafi jakoś zdementować te różne mity. Niemniej chciałem zapytać właśnie o ten aspekt przyjmowania migrantów, ale w też takim sensie głębszym, czyli jakby integracji ich w obrębie społeczeństwa, po prostu jako obywateli kraju, co ma też wpływ oczywiście na, i na edukację, i na służbę zdrowia, i tak dalej, na system ubezpieczeń społecznych. Jak to w tym kontekście wygląda dziś w Szwecji? Czy właśnie ten element jest brany pod uwagę podczas po prostu jakichś wszelkich dyskusji na temat demografii, na temat dzietności?
Bardzo długo tak było i warto dodać, że populacja Szwecji rosła do niedawna. Kiedy Polska już się troszkę zmniejszała w liczbie ludności, to Szwecja rosła. Dzisiaj mieszka w Szwecji 10 milionów ludzi, a kiedy ja przyjechałam do Szwecji no ponad 20 lat temu, to mieszkało 8 milionów ludzi. Mm. Także o dużym wzroście. I ten wzrost zawdzięcza Szwecja otwartej polityce migracyjnej. I jest na pewno tak, że migracja może pomóc na pewne braki ludzkie. Inna rzecz, że akurat w Szwecji w czasach, kiedy ta polityka migracyjna była otwarta, bo dziś już nie jest i zaraz o tym opowiem, to raczej podkreślało się aspekt humanitarny migracji. Szwecja stawiała przede wszystkim na przyjmowanie uchodźców z różnych krajów objętych wojną, krajów bardzo biednych, no bo uchodźcą można być też, nie tylko się ucieka przed wojną, prawda, ucieka się też przed straszliwymi warunkami życia. Szwecja była takim krajem, który też na arenie międzynarodowej promował się jako humanitarne mocarstwo. To bardzo długo trwało, jakimś takim apogeum takiego myślenia był rok 2015, kryzys uchodźczy. Wtedy Szwecja przyjęła najwięcej uchodźców per capita w całej Unii Europejskiej. Mhm. No i właściwie w tamtym momencie zaczęto też mówić o wyzwaniach związanych z tworzeniem bardzo szybko, bardzo wielokulturowego społeczeństwa, bo Szwecja jest krajem, który niezwykle szybko zmienił się z kraju naprawdę bardzo homogenicznego, jakim był jeszcze po II wojnie światowej, i stała się jednym z najbardziej wielokulturowych krajów w całej Europie. W Szwecji w tej chwili ponad 20% ludzi to są osoby, które nie urodziły się w tym kraju. Także mówimy o naprawdę takiej dużej mozaice ludzkiej. I Szwecja bardzo dużo imigrantom zawdzięcza. To naprawdę, jeżeli człowiek ma do czynienia ze szwedzką służbą zdrowia, zwłaszcza na takim zaawansowanym poziomie, to naprawdę dużo częściej spotyka nie Szwedów lekarzy niż Szwedów. I w Szwecji dzisiaj, jak się patrzy na obszar kultury, na politykę, to jest bardzo wielu ludzi. W tej chwili Szwecja ma troje ministrów, którzy są dziećmi imigrantów z Iranu, z Rumunii. Także jest bardzo wielu imigrantów oraz dzieci imigrantów, którzy tę Szwecję budowali. Ale jednocześnie Szwecja miała bardzo długo ogromne problemy, o których się zresztą nie chciało dyskutować. Ja o tym napisałam swego czasu książkę o moraliści, którą wciąż polecam, bo jest, myślę, nadal bardzo aktualna. Nie dyskutowano o tym, że wielokulturowość to jest zawsze też sytuacja konfliktu, sytuacja konieczności wybierania pomiędzy różnymi wartościami i że wielokulturowość jest też trudna, zwłaszcza jeżeli przyjmuje się bardzo dużo ludzi z krajów, nawet nie użyję słowa odmiennych kulturowo, bo to, co widać w Szwecji bardzo wyraźnie, to jest to, że na rynku pracy w krajach zaawansowanych, w sytuacji globalizacji, kiedy fabryki to są w Azji, bardzo trudno jest integrować ludzi, którzy przyjeżdżają do kraju bez wykształcenia, którzy na przykład są analfabetami, powiedzmy wśród Somalijczyków w Szwecji jest dużo, zwłaszcza wśród kobiet, osób, które nie potrafią czytać. Jeżeli przyjeżdżają ludzie dorośli, którzy mają jedną klasę podstawówki i to zrobioną, nie wiem, w Afganistanie, to bardzo trudno jest ich wprowadzić na ten rynek pracy. I dlatego Szwecja jest przedostatnia w Unii Europejskiej w tempie wprowadzania imigrantów na rynek pracy, a przecież to jest podsumowanie wszelkiego rodzaju imigrantów, a tu przyjeżdżają także ludzie z krajów bardzo zaawansowanych. No i w pewnym momencie się okazało, że, znaczy w tej chwili Szwecja ma też taki centroprawicowy rząd, który właściwie no jednym ze swoich głównych tematów uczynił wątek ograniczania liczby migrantów, deportowania ludzi z kraju. Nie tak dawno powstało takie nowe prawo, że jeżeli ktoś chce, ktoś kto mieszka już w Szwecji, ma pozwolenie na pobyt, a może nawet obywatelstwo szwedzkie, ale chce powrócić do swojego kraju, to może dostać 350 tysięcy koron, byle tylko wyjechał. Także Szwecja znajduje się w takim momencie, więc w tej chwili nie mówi się o tym, że otwieranie granic to jest sposób na problemy demograficzne, czy na problemy z brakiem pracowników. Ja bym powiedziała, że ani nie była Szwecja do końca racjonalna, kiedy uważano, że można przyjąć wszystkich ludzi w każdej liczbie i to się po prostu uda, i w ogóle nie jest racjonalna teraz i strasząc imigrantami. To są po prostu jakieś takie bardzo radykalne przesunięcia w polityce migracyjnej, która zawsze jest skomplikowana, ale na pewno jest tak, że Europa przyjmować imigrantów musi. Natomiast powiedzmy sobie, że jeżeli chodzi o demografię, to co się obserwuje, i to jest bardzo ciekawe, że to jest tak, jeżeli przyjeżdżają ludzie z krajów właśnie odległych kulturowo, gdzie kobieta jest bardziej poddana mężczyźnie, ma mniej praw, jest bardziej oczywiste, że nie będzie pracowała, tylko będzie miała dużo dzieci, no to takie grupy zwiększają liczbę dzieci. Ale jak tylko te grupy zaczynają się właśnie integrować na rynku pracy, czy nawet asymilować, to kobiety już w następnych pokoleniach mają mniej dzieci. Że to są też takie, jeżeli chce się tego sukcesu imigranta, że on ma się stać taki jak mieszkańcy kraju, no to jeżeli ten imigrant, imigrantka dostosowuje się do kraju zaawansowanego zachodniego, to bardzo szybko będzie mieć mniej dzieci. Więc to też nie jest takie rozwiązanie, to jest rozwiązanie w jednym pokoleniu. Mhm. W Szwecji jest jeszcze, już tak gadam, ale jeszcze jest jeden ważny wątek, że to jest troszkę tak, że jeżeli kraj ma problemy z integrowaniem imigrantów na rynku pracy, to może się zdarzyć niestety, co się zdarzyło w Szwecji, że jest sporo ludzi z drugiego pokolenia, tych ludzi, którzy się już urodzili w Szwecji, którzy nadal są wykluczeni, nadal są marginalizowani, część z nich zasiliła w Szwecji gangi, w tej chwili w Polsce pisze się dużo w prawicowych mediach, że w Szwecji jest tak bardzo dużo przestępczości zorganizowanej. No i to też ciekawe, wczoraj akurat rozmawiałam z kryminologiem szwedzkim polskiego pochodzenia, Jerzym Sarneckim, który podkreślił, że w Szwecji nadal, jak się patrzy na całościowo liczbę przestępstw w kraju, nie wiem, liczbę włamań, napadów na ulicach, to w Szwecji nie wzrosła liczba przestępstw i Szwecja nie jest dzisiaj mniej bezpieczna niż generalnie, niż była powiedzmy 10 lat temu, ale jest faktem, że w Szwecji toczą się wojny gangów i gangsterzy do siebie strzelają, i jest prawdą, że ci gangsterzy z reguły nie są etnicznymi Szwedami i często są dziećmi z rodzin, które się nie zintegrowały w kraju. Czyli to jest trochę tak, że to drugie pokolenie, te dzieci, żeby one zasiliły rynek pracy, to muszą po prostu, znaczy musi dać im się te szanse, których nie dają im ich rodziny. W Szwecji na razie nie znaleziono na to sposobu, ale mam nadzieję, że ten sposób zostanie.
Tak. Pytam o to, bo też Polska stoi w takiej sytuacji, jest tu pewna analogia, chociaż do pewnego stopnia tylko w kwestii przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Ilość ukraińskich rodzin w Polsce jest no, olbrzymia, no, to też są różne szacunki, no, ale to są raczej miliony ludzi. To też znacząco wpływa na demografię tak per capita. I zastanawiam się właśnie, czy takie głosy, ten problem gdzieś też pani dostrzegła, przygotowując się do pisania swojej książki, badając różne głosy kobiet, czy właśnie czy jakieś ukraińskie głosy się pojawiły w pani badaniach, bo to też jest ciekawe.
Ja nie prowadziłam rozmów z Ukrainkami w Polsce, dlatego że ta reporterska część książki, bo ona składa się zarówno z esejów, które
tak.
Tak bardzo, że opowieść to jest taka przekrojowa opowieść, i jest część reporterska, ja to nazywam chórem kobiet. W tej części kobiety opowiadają o swoim wyborze imienia dzieci, i wśród tych kobiet nie ma Ukrainek. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że akurat ta migracja ukraińska to jest takie błogosławieństwo, bo to jest ten typ imigrantów absolutnie idealny, dlatego że Ukraińcy w Polsce z reguły znają język polski albo i tak są w stanie się dogadać, są podobni kulturowo, to są ci ludzie, którzy bardzo szybko zaczynali w Polsce pracować, więc i też myślę, że Polska, zwłaszcza na początku, bo teraz wiemy, że na ten temat są różne głosy, ale na początku Polska wspaniale zareagowała i myślę, że też ta pomoc, która została Ukraińcom udzielona, zaowocowała czymś takim, że wielu z nich dosyć szybko też weszło na rynek pracy. Ja pamiętam, że oglądałam nawet takie wchodzenie na rynek pracy, które było wchodzeniem na czarno, to na początku sprzedawanie pierogów przez Ukrainki, które mieszkały u różnych Polaków, ale to była wspaniała rzecz, że oni przyjeżdżali i od razu coś robili, żeby jednak móc też mieć jakieś swoje pieniądze. Na pewno, znaczy w ogóle ja myślę, że Europa jest w takiej sytuacji, w której bez względu na to, czy będzie się to komuś podobało, czy nie, czy będzie się uważało, że to jest dobre dla demografii, czy niedobre, Europa i tak będzie miała bardzo dużo imigrantów. Zarówno tych, którzy będą przyjeżdżali do pracy, jak tych, którzy do Europy będą uciekali. I to w ogóle jest bezdyskusyjne. I wszystkie opowieści o tym, że to można, znaczy na pewno polityki migracyjne muszą być mądre i na pewno wymagają i myślenia, i inwestycji, i też jakiegoś takiego racjonalizmu. Ale jest to oczywiste, że to po prostu jest część naszej współczesności i tak tą częścią będzie, niezależnie od tego, czy Polki będą rodziły dzieci, czy nie.
To może wróćmy teraz na taki poziom bardziej właśnie jednostkowy, egzystencjalny, tak go nazwijmy. Mówiła Pani o tej kulturze terapii, to jest bardzo ciekawe, bo trochę rozmawiałem, przygotowując się do naszej rozmowy tutaj w redakcji z kolegami, z koleżankami i faktycznie ten temat gdzieś powraca, takiej presji bycia idealnym rodzicem, że to w naszym pokoleniu, powiedzmy naszym, mówię trochę o sobie, też jako ojca milenialsów, jest taka presja, czy presja, no jest, istnieje coś takiego jak taki idealny wzorzec rodzicielstwa, który jest gdzieś tam narzucany, albo przynajmniej gdzieś tam się sączy nam do głów. I on faktycznie może być, bywa czasami trochę paraliżujący też dla rodziców, osób, które już są rodzicami i dla osób, które obserwują nas, naszych rówieśników, czy też trochę młodszych ludzi i widzą, że to rodzicielstwo jest przez to takie trudne, że ono jest wymagające, tak? Co z jednej strony jest być może, że właśnie jestem ciekaw Pani zdania w tej kwestii, bo z jednej strony to jest dobre, bo ono pokazuje, że być może faktycznie trzeba przemyśleć dobrze decyzję o zostaniu rodzicem, bo to faktycznie nie jest prosta sprawa, no ale z drugiej strony może to jest właśnie, może jest to przechylenie w drugą stronę, bo to być może zbyt mocno nas trochę, nazwijmy to, straszy, złe słowo. Niemniej być może przez to właśnie tą presję jakoś gorzej się czujemy, trudniej nam podejmować decyzje, które kiedyś były łatwiejsze do podejmowania. Być może, nie wiem, to jest moja taka hipoteza, nie chcę bronić tej tezy, ale być może kiedyś po prostu to było łatwiejsze, być może ludzie przez to mieli prostszy ten wybór, bo dużo Pani pisze o tym wahaniu się, o tej płynnej decyzyjności, o tym, że trochę tak, trochę nie wiadomo, prawda? Nie jest to prosty wybór, ale być może ten wybór kiedyś był prostszy i być może ludzie przez to byli szczęśliwsi, o tak, że zapytam wprost, trochę kontrowersyjnie.
Nie wiem, czy byli szczęśliwsi, ale na pewno jest tak, że my jesteśmy, i to jest niezwykle interesujące, w takim momencie, w którym w ogóle odchodzimy od takich oczywistych schematów. Ja osobiście, jako osoba wierząca w wartość wolnych wyborów i w to, że my możemy też tych wyborów dokonywać mądrze, cieszę się, że odchodzi się od schematów, dlatego że moim zdaniem, ale znowu mówię o moim osobistym odczuciu, takie przekonania, że powiedzmy tam kończy się studia, a po studiach trzeba koniecznie wziąć ślub, jak się weźmie ślub, to koniecznie trzeba mieć dzieci, to na pewno nie jedno, tylko dwoje, bo znaczy ten rodzaj takiego gotowego zapisu, który porządkował wszystkim albo większości ludzi życie, był w jakiś sposób, no, znaczy automatyczny, automatyczność z reguły nas bardzo ogranicza. Rzeczywiście jesteśmy, znaczy bardzo dużo ludzi chodzi na psychoterapię, a nawet jeżeli tego nie robi, to uważam, że można powiedzieć, że żyjemy w psychoterapeutycznej kulturze, bo tak bardzo dużo mówi się o świadomych wyborach, właśnie o znaczeniu relacji, rodzić dziecko, dorośli ludzie patrząc na jakieś swoje własne ograniczenia, nieustannie analizują relacje ze swoimi rodzicami, co od razu powoduje, że oni wiedzą też, że sami jako rodzice muszą być, nie wiem, czy inni, czy tak samo dobrzy, ale ta świadomość dzisiejsza jest dużo większa. W sumie to jest pozytywne, ale jednocześnie jest to, o czym Pan powiedział, jest, na pewno mamy do czynienia z perfekcjonizmem, a perfekcjonizm zawsze jest dosyć niebezpieczny, bo jak jesteśmy perfekcjonistami, to mamy poczucie, że nie dajemy rady. Myślę, że my jesteśmy też przekonani o tym, że życie można kontrolować, że jesteśmy, mówiąc takim językiem polsko-angielskim, control freakami. Bardzo dużo takiego też wywodzącego się z kultury terapeutycznej przekonania, że o wszystkim w życiu zadecydować i wszystko zrobić tak, jak się chce, co oczywiście jest złudzeniem, tak absolutnie nie jest. I jeszcze perfekcjonizm, o którym wspomniałam, nasila się przez to, że jesteśmy tak uzależnieni od mediów społecznościowych, od tych idealnych opowieści o idealnych rodzicach na Instagramie. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze to, że nagle znajdujemy się w takim momencie, w którym i mężczyźni, i kobiety bardzo dużo pracują i mają poczucie, w Polsce no wyjątkowo dużo, prawda? Dlatego, że Polska jest cały czas jednym z z tych krajów Unii Europejskiej, w których pracuje się najwięcej. I teraz równouprawnienie spowodowało, że obie osoby, które są rodzicami, mają prawo do tego, by rozwijać się zawodowo, mają obowiązek, żeby dokładać się finansowo do życia. Jednocześnie ma się poczucie, że z dziećmi ma być bardzo dużo czasu, że powinno się mieć czas dla dzieci, że on powinien być jakościowo dobrym czasem. Bardzo często ci młodzi ludzie nie mieszkają już blisko swoich rodziców, więc instytucja babci i dziadka też już tak nie działa, jak to działało, powiedzmy, na polskiej wsi, kiedy pokolenia mieszkały razem. A dziadkowie, jeżeli są, to też mogą mieć jeszcze inne plany życiowe. To już dzisiaj też jest, nareszcie rozumiemy to, że to nie jest tak, że człowiek, jak jest babcią czy dziadkiem, to ma obowiązek zajmować się wnukami. Tak? Także tutaj jest bardzo wiele znowu różnych elementów, różnych czynników, wiele z nich bardzo pozytywnych, ale one razem tworzą taką przestrzeń, w którym są też ludzie, którzy albo się nie decydują na dzieci, albo czują się wypaleni jako rodzice. Ja piszę też o tym, że są badania, które mówią, że Polska razem z Belgią to są te kraje w Europie, gdzie najwyższy jest poziom wypalenia rodzicielskiego. Najwięcej jest tych rodziców, którzy czują, że nie dają rady. No i znowu to naprawdę trudno się temu dziwić, tak? No bo jeżeli ma się być rodzicem idealnym i mieć czas dla dziecka i dziecko ma chodzić na zajęcia i trzeba mu zapewnić prywatną naukę języka, ale też czytać mu codziennie książeczki, czyli dawać i pieniądze i czas i być też cierpliwym i niekrzyczącym rodzicem, tym, który tego dziecka nie traumatyzuje, tylko daje mu się rozwijać, a jednocześnie trzeba bardzo dużo działać w pracy, żeby odnosić te sukcesy, które też mają być częścią idealnego życia i jeszcze mieć czas na sport. Przecież wiemy, że trzeba dbać o ciało i na rozwój duchowy. No, mogę tak wymienić.
Tak, oczywiście.
To jest projekt.
Tak, no i tutaj wydaje mi się też jest taka pułapka fałszywie rozumianego feminizmu, też właśnie chyba podsyconego przez kapitalizm, media społecznościowe i tak dalej, który każe kobiecie realizować się idealnie w tak wielu obszarach, że jednocześnie, prawda, trzeba być idealną na rynku pracy, idealną matką, prawda, też dbać o siebie, ale jednocześnie właśnie dbać o swój rozwój duchowy, intelektualny i tak dalej. To jest coś, co, no, czego mężczyźni aż tak nie doświadczają i to jest też pewnie jakiś aspekt, którym warto mówić, warto też wskazywać na niego. Nie wiem, jak to wygląda dziś w Szwecji, no, ale w Polsce wciąż jest to silny problem, mam wrażenie. Wystarczy zajrzeć na jakieś grupy rodzicielskie, gdzie udzielają się 90% pewnie matki, gdzie ten język, takiego samoopresyjny język, bym powiedział, jest dominujący. I to jest wydaje mi się coś, co też jest istotne w tej rozmowie, o którą tu prowadzimy, a propos właśnie decyzji o dzietności, czy też wypalenia rodzicielskiego i tak dalej.
Powiedzmy jeszcze jednej rzeczy, bo dotknął Pan bardzo istotnego problemu, o którym dzisiaj w ogóle jest trudno mówić, znowu nie ma języka, który by nas nie wpychał w jakieś takie konserwatywne schematy, a jednocześnie mówić trzeba, bo to jest bardzo ważne. No bo powiedzmy, że do tej pory feminizm w dużej mierze działał na takiej zasadzie, że kobiety miały po prostu dostać te wszystkie prawa, które mają mężczyźni i po prostu ta równość ma polegać na tym, że kobiety mogą być takie jak mężczyźni. Natomiast cały czas nie udało się znaleźć sposobu na to, by naprawdę dowartościować, tak na poważnie dowartościować w społeczeństwie kapitalistycznym to, co powiedzmy tradycyjnie kojarzono z kobiecością. I teraz możemy sobie powiedzieć, że te zajęcia kobiece typu opiekowanie się mogą być wykonywane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Ale my mówimy, że o Boże, nie ma dzieci, znaczy mówię o politycy, rozpaczają, a potem patrzymy na pensje przedszkolanek, tak? Które są bardzo niskie, na pensje nauczycieli, na to, że opieka nad ludźmi starymi to już w ogóle jest chyba najgorszy, jaki można mieć od strony też finansowej rodzaj zawodu. Czyli my żyjemy w społeczeństwie, w którym nie postrzega się opiekowania się jako wartości. I znowu, gdybyśmy poszli tak bardzo daleko w myśleniu o tym, że opiekowanie się może być wartością, to być może okazałoby się, że kobiety albo mężczyźni mogą dostawać pensję od państwa, ale nie urlop rodzicielski, tylko pensję od państwa, która po prostu buduje też emeryturę za ten czas, jeżeli chcą na przykład zajmować się długo i tylko dziećmi. I znowu też jest na przykład tak, ja akurat byłam w takiej sama prywatnie sytuacji, że wychowywałam mojego syna w Szwecji i on się urodził bardzo krótko po tym, jak ja się do Szwecji przeniosłam, czyli musiałam nauczyć się języka, zbudować swoje życie na nowo. I było tak, że ja po prostu znowu studiowałam, więc miałam bardzo dużo czasu dla mojego syna. Ja byłam mamą, która miała bardzo, bardzo dużo czasu dla mojego dziecka, a jednocześnie rozwijałam się, dlatego że sobie jakieś różne rzeczy pisałam, potem jak on dorósł, to pracowałam jako dyplomatka, ale ja mam takie poczucie, że dzisiaj, kiedy mój syn jest dorosły, to ja w ogóle mam właśnie ten moment w życiu, kiedy naprawdę mogę postawić na siebie, na swój rozwój. To jest genialny ten czas przed 50, zaraz po 50, to jest genialny czas dla kobiety na rozwój, ale przecież my na rynku pracy mamy taki ageizm, że kobiety dostają taką informację, że mają po prostu zrobić wszystko między 20 a 30. Mają wtedy zrobić wszystko, urodzić dzieci, zrobić karierę, no bo potem to w ogóle już nic nie ma. To jest straszna bzdura, tak? Ale to jest system, w którym funkcjonujemy. I to jest właśnie no, taki bardzo późny, brutalny kapitalizm, który udaje, że my rozumiemy już, czym jest równouprawnienie i co to znaczy feminizm, ale wciąż nie zrozumieliśmy, że feminizm musi też oznaczać, że właśnie to, co tradycyjnie było kobiece, jest w społeczeństwie bardzo dużą wartością. My w ogóle jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
To prawda. I wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy jeszcze przy drapieżnym i brutalnym kapitalizmie, też warto dodać, że no, mówiliśmy wcześniej o 800 plus i różnych innych programach takich dofinansowywania, zachęt finansowych do posiadania dzieci. No, prawda jest taka, ja mieszkam w takiej dzielnicy Krakowa, w której nie ma akurat przedszkola państwowego, muszę posłać moją córkę do prywatnego. I to 800 plus starcza mniej więcej na 1/3 czesnego tego przedszkola, prawda? Więc każdy, kto posiada dzieci, wie, że to są, no, że to są śmieszne pieniądze tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką no, po prostu życiową codzienność. I wydaje mi się, że ta historia, którą pani opowiedziała o tym jednym ołówku, ona mi się wydaje taka bardzo znacząca, bo to jest właśnie, to nie chodzi chyba o te zastrzyki finansowe i tam różne obietnice, tylko właśnie o to poczucie bezpieczeństwa, które daje państwo, jakieś poczucie stabilizacji, które, i tu mi się wydaje, bardzo dużo różni Polskę od Szwecji, w tym sensie, że takiego myślenia o tym, czym jest państwo, czym powinno być państwo, czym powinna być, nie państwo rozumiane jako zbiór urzędników i polityków, tylko właśnie jako pewna wspólnota, taka społeczna. No i to jest chyba ten problem, o którym no, mówię go oczywiście ogólnie, w szczegółach oczywiście są tutaj różne problemy, ale to mi się wydaje jakąś taką fundamentalną różnicą, że to poczucie bezpieczeństwa jest czymś, czego Polki nie doświadczają i co być może też wynika z tych chóru kobiet, o których pani pisze w swojej książce. Ten głos się powtarza. Ten taki lęk, mniej lub bardziej uświadomiony lęk przed niestabilnością rzeczywistości, w której żyjemy. Na poziomie ekonomicznym między innymi, więc to jest chyba coś, co Szwecja jako państwo, które, no, które od 200 lat też nie doświadczyło wojny, nie doświadczyło jakichś takich rewolucji potężnych, społecznych, przetasowań wielkich, ten walec historii się nie przejechał przez Szwecję tyle razy, co przez naszą tutaj krainę. I to jest chyba coś, co widać chyba też gołym okiem, wydaje mi się, mieszkając w Szwecji, nie wiem, czy zgadza się pani z moją
tak, tutaj... Szwecja ma dzisiaj, w Szwecji bardzo pogłębiły się różnice majątkowe w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Szwecja ma nagle sporo miliarderów i dużo takiej społecznej niesprawiedliwości, ale Szwecja jednocześnie po pierwsze zawsze ma świadomość klasową, której brakuje w Polsce, a to jest bardzo ważne w kapitalizmie, aby tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo. A poza tym w Szwecji istnieje przynajmniej marzenie o egalitaryzmie, o tej takiej sprawiedliwości, która sprawi, że wszystkie dzieci mogą chodzić do dobrego przedszkola albo jeść zdrowe jedzenie w ciągu dnia, bo to w Polsce jest zupełnie porażające, że z tego co rozumiem, to w bardzo wielu szkołach, jeżeli dziecko ma zjeść obiad, no to rodzice muszą za to zapłacić, tak?
Tak, albo i to nie małe pieniądze, dajmy.
Właśnie, albo to na przykład, że są prywatne przedszkola, bo to jest już na tym etapie bardzo wczesnym, dzielenie ludzi na lepszych i gorszych i to jest niebezpieczne dla społeczeństwa. To w ogóle nie tworzy bezpiecznego społeczeństwa. I w Szwecji, ponieważ to marzenie o egalitaryzmie jest i ponieważ państwo opiekuńcze rzeczywiście cały czas jakoś działa, to pomimo tego, że na przykład szkoły, żeby dzieci chodziły do dobrej szkoły, no to tak naprawdę trzeba mieć dobry adres, bo są też w Szwecji złe szkoły i niekoniecznie trzeba do nich chodzić, ale trzeba mieć przynajmniej świadomość, rodzice muszą mieć świadomość, że szkoła jest zła, a jeżeli na przykład mówimy o grupach imigrantów, którzy nie znają szwedzkiego i w ogóle nie rozumieją tak naprawdę za bardzo, jak działa system, no to nie są w stanie na takie rzeczy wpływać i tutaj państwo opiekuńcze robi za mało, ale dla ludzi, którzy jakoś tę Szwecję rozumieją i którzy no powiedzmy należą do szeroko pojętej średniej klasy, ale to nie musi być zamożna średnia klasa, no to dostają bardzo dużo wsparcia. Dodam jeszcze jedną rzecz, że mój syn chodził do... przez na początku podstawówki do zwykłej szwedzkiej podstawówki, a potem chodził przez 6 lat do podstawówki szwedzko-amerykańskiej, prywatnej. Ale my nie zapłaciliśmy za to ani jednej korony, dlatego że w Szwecji prywatne szkoły są opłacane przez gminy. Więc to jest tak, że jest ten system, który pozwala na stworzenie prywatnej szkoły, która ma ciekawy program, ale rodzice nie płacą za tę szkołę, nawet jeżeli ona jest świetna, ma bardzo wysoki poziom i tak dalej, tylko za to płaci gmina. Więc no, to są takie rzeczy, które rzeczywiście są w Szwecji dobre, choć nie idealizowałabym. Szwecja naprawdę ma też swoje problemy, ale myślę, że jest łatwiej. No i też dodajmy jeszcze jedną rzecz, że w Szwecji naprawdę nie ma tych idiotycznych dyskusji na temat tego, czy wypada dziecko karmić piersią w, nie wiem, miejscu publicznym czy nie. No bo to jest jakiś rodzaj w ogóle szaleństwa, dyskusja na ten temat. Mm-hmm. To są jakoś tak oczywiste rzeczy, że jeżeli dziecko jest głodne i karmi się je piersią, no to się to robi także w miejscu publicznym. Mm-hmm. A w Polsce cały czas jest tak, że z jednej strony jest narracja, że o Boże, nie ma dzieci, a z drugiej strony jest narracja, że komuś przeszkadza, bo dzieci krzyczą w restauracji. No. Mm-hmm. No po prostu tak. Społeczeństwo nie jest przyjazne dzieciom tak naprawdę tak. I to jest niepokojące.
A jak wygląda w Szwecji ta kwestia, jeżeli już jesteśmy przy tych restauracjach, bo też w Polsce i też na całym Zachodzie wydaje mi się, że to przyszło gdzieś właśnie z Zachodu, ta jest powiedzmy moda, no to zjawisko po prostu, na przykład tworzenia miejsc wolnych od dzieci, jakby cała taka kultura właśnie dla ludzi nieposiadających dzieci. Taki powiedziałbym coraz większy rozjazd między, o którym pani pisze w książce, to jest bardzo ciekawy wątek tej antagonizacji między właśnie tymi grupami, nie tylko kobiet, powiedzmy rodzin w ogóle, mężczyzn także, którzy posiadają dzieci i nie posiadają dzieci. I jakby te drogi nam się trochę rozjeżdżają. Mam wrażenie, że kiedyś, to nie chcę idealizować przeszłości w żaden sposób, to nie jest w ogóle mój cel tutaj, tylko wydaje mi się, że kiedyś zbiorcze społeczeństwo, w którym jakby zawsze istniały dzieci gdzieś, nawet jeżeli się ich nie miało, to one gdzieś się pojawiały w rodzinie, ktoś się opiekował i tak dalej, to się nam trochę rozjeżdża i w tym momencie jakby zaczynamy coraz bardziej się rozwarstwiać, że istnieje kultura singli, którzy nie mają dzieci i żyją swoim życiem i istnieje, a z kolei ludzie, którzy mają dzieci, zamykają się w tych kręgach ludzi, którzy mają dzieci i przez to nam to się trochę jest coraz większa jakby niechęć wobec dzieci, też taka wyczuwalna społecznie. To jestem ciekaw, czy to też jest, czy też coś takiego można zaobserwować w Szwecji i czy też jakby widziała to pani podczas badań nad swoją książką.
Nie, w Szwecji rzeczywiście nie ma tego zjawiska powstających miejsc, w których nie może być dzieci. Naprawdę nie. Ja w ogóle myślę, że to gdzieś ma związek z tym, jak w ogóle dzieci się traktuje, także tam, gdzie one są, bo ja pamiętam znowu czasów, kiedy mój syn był mały, że taką ciekawą różnicą kulturową było to, że jak chodziliśmy na jakieś spotkania do różnych znajomych Szwedów, którzy też mieli dzieci albo nie mieli dzieci, dzieci zawsze były z nami przy stole, od najmłodszego. To nie było tak, że jest stolik dzieci, które coś tam sobie robią i jedzą inne jedzenie i stolik dorosłych, tylko dzieci zawsze były razem i to spowodowało, może to też jest trochę pokoleniowe, ale że no ja się bardzo z moim synem przyjaźnię, ale nie jestem jedyną mamą dorosłego syna, którą widzę gdzieś tutaj, która właśnie się przyjaźni z dzieckiem, tak? Że to jest taki rodzaj łatwej bardzo relacji, w której chce się różne jakieś tam rzeczy robić razem. Aczkolwiek oczywiście jest też tak, że jeżeli ktoś jest miłośnikiem wakacji czarterowych, no to w Szwecji też można pojechać na wakacje do hotelu, w którym nie ma dzieci. I to jestem w stanie zrozumieć, że ten wybór istnieje. No bo jak się jedzie, nie wiem, na romantyczny wyjazd we dwoje, albo jest para emerytów bardzo zmęczonych, albo no po prostu właśnie jedzie się bez dzieci, no to nie chce się może, żeby tam w basenie te dzieci na głowę skakały, bo jednak to robią, jest ich dużo, prawda? Ale generalnie na pewno jest tak, że takie doświadczenie bycia z dzieckiem w przestrzeni publicznej było dla mnie też zupełnie inne w Szwecji i w Polsce, bo w Szwecji bardzo dobrze rozumie się takie okresy rozwojowe dziecka, że powiedzmy dziecko dwuletnie ma ten taki bunt dwulatka, no i może się zachowywać różnie, tak? Może krzyczeć, wrzeszczeć, nie chcieć założyć kombinezonu i szwedzcy rodzice na coś takiego reagują bardzo spokojnie i tak sobie spokojnie z tym dzieckiem rozmawiają, ale dzieje się też tak dlatego, że otoczenie na to reaguje, że no to jest taka zwykła rzecz. Mój syn ten okres przechodził bardzo burzliwie i pamiętam, że jak przyjechałam z nim do Polski i on się gdzieś położył w jakimś sklepie spożywczym i zaczął walić nogami, że czegoś tam chce i ja tak sobie w stylu szwedzkim z nim rozmawiałam spokojnie, to po prostu ja miałam natychmiast koło ludzi wokół mnie, którzy jedni mi doradzali, którzy inni krytykowali, co za matka, co za dziecko, w ogóle po prostu jakieś takie dziecko, które jest istotą, nie wiem, jest kosmitą, tak, w przestrzeni publicznej, bo zachowuje się trochę inaczej. W Szwecji naprawdę.
Tak, kobietom jeszcze tutaj trudniej, bo jeszcze jak mężczyzna, jak ja ojciec na przykład, no to wiadomo, ojciec sobie nie radzi, bo jest ojcem, tak, bo jest mężczyzna. Jest okay, tak? To jest jeszcze usprawiedliwienie jest tam jakieś jeszcze, ale jak kobieta sobie nie radzi, to już wiadomo, że jest fatalną matką.
I to jest właśnie to ocenianie, taki rodzaj natrętnego też wchodzenia w czyjąś prywatność, to jest bardziej charakterystyczne dla polskiej kultury i to bywa też miłe cechy, znaczy miłe elementy, bo Polacy też łatwiej może pomogą w niektórych sytuacjach, więc ja nie chciałabym też tutaj dokonywać jakiejś takiej klasyfikacji, że ta kultura dobra, ta zła, ale na pewno jest tak, że bycie z dzieckiem w Szwecji jest czymś po prostu naturalnym. Od tego karmienia piersią w restauracji też okej, przez to, że to jest nic dziwnego, że dziecko chodzi z rodzicami wszędzie. I też mam wrażenie, że trochę jest tak, że te dzieci, które są tak traktowane bardzo po partnersku, to one w sumie też się często bardzo dobrze zachowują. Jak dzieci nie są tresowane, tylko po prostu przyjmowane takimi, jakie są. W Polsce mnie to zastanawia czasami, skąd bierze się jakaś taka niechęć, która gdzieś tam jest obecna względem dzieci. I gdzieś mam chyba takie poczucie, że w Polsce jeszcze wciąż, mimo tego, że znowu zasady bycia rodzicem się bardzo zmieniły. Ci współcześni polscy rodzice są tacy bardzo podobni do szwedzkich rodziców. Ale całość społeczeństwa, gdzieś w społeczeństwie, jest to, gdzieś pokutują te hasła, że dzieci i ryby głosu nie mają i te koncepcje, że dziecko to ma przede wszystkim się słuchać. To jednak było częścią tej kultury bardzo długo i gdzieś tam cały czas chyba też to pokutuje i dlatego dziecko, które się nie słucha, jest po prostu niesamowicie irytujące, a nie na przykład zabawne.
Czytając pani książkę, wydaje mi się, że dostrzegłem taki kluczowy właśnie, kluczową różnicę, bo to jest, pojawia się to wielokrotnie, to słowo empatia gdzieś tam też na końcu pani książki. Wydaje mi się, że ta świadomość wyborów i też jakby szacunek dla czyjegoś wyboru jest tutaj czymś, czego ciągle brakuje w przestrzeni publicznej w Polsce, w tym sensie, że jeżeli ktoś się już zdecydował na posiadanie dziecka i na przykład czuje się wypalony, czuje się źle, wpada w jakieś stany depresyjne też z różnych powodów i tym rodzicom jest mu ciężko być, no to w tak zantagonizowanym modelu debaty publicznej, no to po prostu nie może się przyznać do błędu, nie może przyznać się do słabości. A z drugiej strony ludzie, którzy dokonali wyboru nieposiadania dzieci, też mogą czuć się z tym źle, mogą czuć, prawda, się żałować na przykład swojej decyzji. Obie strony, to jest ciekawe, pisze pani o tym tabu, które działa tylko w jedną stronę, tak, że mówi się o kobietach, które żałują, że nie zdecydowały się w pewnym wieku na dziecko, no ale z drugiej strony może być też, można żałować, że się zdecydowało na dziecko. Też jakby tutaj decyzje są, reakcje mogą być najróżniejsze. I wydaje mi się, że brakuje takiego zrozumienia, że takiej dla naszych słabości, czegoś takiego właśnie, co po prostu można nazwać empatią i tego przesunięcia mapy, o której pani pisze też w ostatnim rozdziale swojej książki, czyli takiego nowego krajobrazu społecznego, w którym już nie chodzi o jakąś walkę, nie chodzi o jakieś udowodnianie, nie chodzi też o realizowanie jakichś z góry narzuconych schematów, czy to związanych z religią, z tradycją, czy jeszcze innym, ekonomią, czy prawda, jakąś inną polityką państwową. Wydaje mi się, że jak ty porzucamy to zaczynamy po prostu widzieć lepiej i coś ciekawego, nie wiem, taką myśl wyciągnąłem z pani książki. Bardzo mi się spodobało.
Sięgając właśnie o tych narzędzi z szeroko pojętej kultury psychoterapeutycznej, to można chyba powiedzieć też, że to jest trochę tak, że jeżeli my jako ludzie nie mamy dobrego kontaktu ze sobą, nie mamy jakieś sami nieuświadomione żale, jakieś rzeczy, do których się nie chcemy przed sobą przyznać, to bardzo często wybory prywatne innych ludzi wywołują jakieś niesamowicie silne emocje. I to często jest związane z tym, że ktoś na przykład wybiera coś, co nam może by nawet odpowiadało, tylko tego nie wybraliśmy i nagle w związku z tym trzeba uznać, że tamta osoba jest, nie wiem, egoistyczna albo zła. Też jest ciekawa ta opowieść o żałowaniu, którą bardzo straszono przez wieki kobiety, które nie decydowały się na dzieci, ta kategoria żalu, że będzie za późno, nie będzie już można mieć dziecka i będziesz żałowała. I dlatego przyglądam się też tematowi, który jest w sumie tematem tabu, temu, że też są ludzie, którzy mogą, i kobiety, które nawet kochając bardzo swoje dzieci, jednak żałują macierzyństwa, dlatego że coś albo w tym macierzyństwie się nie udało, albo w ich życiu w związku z tym, że zostały matkami, to po prostu na pewno jest tak, że w każdym ludzkim życiu można czegoś żałować i nieżałowanie jest pewną sztuką myślenia o świecie i rozumienia, że my po prostu też mamy różne losy i ta różnorodność, która czasami nas może trochę przeraża, bo ja myślę, że ludzie czują się bardzo bezpiecznie, jeżeli czują, że inni obok wybrali tak samo, bo to jest takie potwierdzenie naszych wyborów, tak? No ale właśnie, no nie, każde życie jest zupełnie inne i rzeczywiście ta empatyczna postawa i taka zaciekawiona postawa, taka chęć zrozumienia przed dokonaniem oceny. My bardzo często, i niestety bardzo wzmacniają media społecznościowe, my po prostu wiecznie coś oceniamy i wiecznie wiemy, że ktoś robi źle albo dobrze. W każdej dziedzinie to, o czym mówiliśmy, o stosunku do dzieci, też często z ocenianiem się wiąże, że ktoś właśnie jest złym, dobrym, nie takim rodzicem. Ja myślę, że jak zaczynamy trochę tak układać się też z sobą i przyglądać się sobie i mieć empatię dla samych siebie, to może wtedy też znajdujemy jej więcej dla innych ludzi. I na pewno w sytuacjach, kiedy społeczeństwa się zmieniają, dobrze jest mieć tę postawę właśnie spokojną, zaciekawioną, a nie postawę albo strachu, albo chęci natychmiastowego powrotu do, nie wiem, tego, jak świat wyglądał 50 lat temu, bo nie jesteśmy, prawda, w stanie do tego wrócić. I ciekawe jest to, że my się generalnie boimy zmian. Myślę, że boimy się ich dlatego, że ta ostateczna zmiana, czyli śmierć, jest czymś, co nas przeraża, tak? Więc wszystko, co jest związane ze zmianą, zwłaszcza gwałtowną, ludzi przeraża. Ja od lat praktykuję jogę. Jak człowiek praktykuje jogę, to trochę inaczej rozumie to, że właśnie istotą życia jest zmiana, że ciało każdego dnia jest trochę inne, chociaż jest cały czas naszym ciałem. I ponieważ nasze życie jest tak zmienne, to chyba też jako ludzie musimy pogodzić się z tym, że życie społeczeństw też ma różne okresy. I my jesteśmy w takim momencie życia społeczeństw, takich jak szwedzkie czy polskie, kiedy nagle jest mniej dzieci, ale to nie musi oznaczać, że to jest katastrofa. Może to jest bardzo pozytywne, może to właśnie znaczy, że teraz dzieci zaczynają się rodzić tylko tym ludziom, którzy naprawdę bardzo ich chcą.
Istnieją też, wydaje mi się, powstają też jakieś takie nowe rodzaje relacji społecznych, albo przynajmniej zagęszczają się. Ludzie, którzy nie mają dzieci, ja też widzę to pośród moich jakichś przyjaciół, bliższych znajomych, którzy też na przykład chcą być ciociami i wujkami w taki trochę inny sposób niż są na przykład obecni w życiu mojej córki. Na zasadzie nie tylko z moich znajomych, i też nie na zasadzie biologicznej. Podoba mi się to, że ta biologia jest, wiadomo, no jest nieubłagana, tak? Jakby możemy mieć dzieci w pewnym wieku i decyzję podejmujemy taką albo inną, ale z drugiej strony też ta biologia nie musi być naszym takim determinantem pełnym, bo też można jakby podejmować te decyzje też inaczej trochę, prawda? Można
Dokładnie.
być blisko dzieci, ale niekoniecznie mając je.
Dokładnie. W mojej książce jest kilka bohaterek, które nie mają dzieci i nie chcą ich mieć, ale bardzo lubią dzieci. I na przykład pomagają swoim siostrom, które mają dzieci, albo przyjaciółkom. To jest też taki stereotyp, bo bardzo często też się malowało takie obrazy kobiety, która nie chce mieć dzieci, jako tej takiej złej, która w ogóle dzieci nie lubi i jest cruellą demon z bajki o dalmatyńczykach, tak? Ale to, że człowiek nie chce mieć dzieci, w ogóle nie musi oznaczać, że nie lubi z nimi przebywać i nie chce się nimi zajmować. Poza tym ja też w tej książce sporo miejsca poświęcam krytyce tego modelu obowiązującego niby cały czas, choć tak naprawdę nie, rodziny nuklearnej, bo to jest bardzo wsobny model rodziny. To jest bardzo egoistyczny model, który może usprawiedliwiać nawet lekceważenie innych ludzi, bo dbamy tylko o tą naszą najmniejszą rodzinę. Wiemy, że rodzina nuklearna to jest też taka forma, która istnieje dość krótko. I jak się myśli na przykład o takich, no, jakichś rdzennych, równych ludach, to się mówiło, że do wychowania dzieci potrzebna była wioska. Być może my znowu idziemy w takim kierunku, w którym rodzinę pokoleniową zastąpi coś innego, będzie to może właśnie rodzina przyjacielska, czy rodzina generalnie szersza, w której jest więcej ludzi, którzy czują się jakoś odpowiedzialni za dziecko i którzy pomagają tym rodzicom, którzy to dziecko, powiedzmy, że biologicznym rodzicom, tak? I to jest w ogóle chyba taka zmiana, która jest potrzebna, zważywszy na te rzeczy, o których rozmawialiśmy, że tak bardzo trudno jest połączyć dzisiaj mienie dzieci z pracowaniem, dbaniem o siebie i chodzeniem jeszcze na psychoterapię, żeby nie przenosić toksycznych wzorców. Mówię to jak na psychoterapii.
No właśnie, no właśnie. No więc jakby wydaje mi się, że nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, słuchając tylko i wyłącznie polityków, czy też social mediów, obserwując social media. Wydaje mi się, że nie jesteśmy w takim złym miejscu, a być może jesteśmy na pewno w innym miejscu, niż byliśmy jeszcze powiedzmy pokolenie temu. No i strach wydaje mi się naturalną rzeczą przed nieznanym, ale z drugiej strony właśnie dzięki pani książce można też wiele rzeczy zrozumieć. To też jest bardzo, bardzo cenna rzecz tej książki. Bardzo ją polecam też wszystkim posiadającym i nieposiadającym dzieci, bo pokazuje bardzo wiele ciekawych i nieoczywistych aspektów tego zjawiska. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za rozmowę. I jeszcze raz polecam pani książkę. Nie czekam na szklankę wody. Ta szklanka wody w ogóle bardzo fajna metafora. Nie wybrzmiała w naszej rozmowie, ale myślę, że zrozumiała dla każdego i też.
Chyba tak.
Tak.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.